co dokładnie łączy starożytną sektę, która była gotowa oddać życie za pole rosnącej fasoli, z dylematami uchodźców uciekających przed brutalnym dżihadem i do tego jeszcze, no wiesz, ten skomplikowany, wyzyskujący system rzymskich podatków.
Brzmi to trochę jak całkowicie losowy zbiór haseł, prawda?
Znaczy dokładnie tak to brzmi na pierwszy rzut oka, ale okazuje się, że teksty sprzed 2000 lat stanowią niezwykle spójny i wręcz brutalnie szczery poradnik. Taki poradnik przetrwania w mocno spolaryzowanym społeczeństwie.
O tak, i to jest fascynujące. Naszym celem w dzisiejszej analizie jest wzięcie pod lupę 13 wykładu na temat listu do Rzymian.
Wykładu autorstwa doktora Craiga Kinnera, z tego co pamiętam?
Zgadza się. Obejmuje on fragmenty od 12 do 14 rozdziału i no, zmusza do całkowitego przeformułowania tego, jak patrzy się na dzisiejsze nagłówki gazet. Choć mamy tu do czynienia z dokumentem religijnym, to jego implikacje socjologiczne, etyczne, a nawet polityczne są absolutnie uniwersalne.
Bo tak naprawdę autor tego tekstu, Paweł, musiał jakoś nawigować w świecie, który pod wieloma względami przypominał nasz, pełnym podziałów, wrogiej władzy i napięć wewnątrz samej społeczności, które groziły jej rozerwaniem, prawda?
Dokładnie tak. I to rozerwaniem od samego środka.
Okej, to zamiast ślizgać się po powierzchni, zacznijmy od najtrudniejszego poziomu, czyli od tego mikro, od relacji międzyludzkich i tego, jak reagować na czystą nienawiść.
To jest bodajże najbardziej wymagająca część tego materiału.
No właśnie, bo tekst źródłowy mówi o radykalnej miłości i o aktywnym błogosławieniu swoich prześladowców. I tu muszę od razu zgłosić wotum nieufności.
Słucham, co masz na myśli?
Znaczy, z punktu widzenia ewolucji czy czystej logiki, no to jest jak dobrowolne wystawianie się na pożarcie. Czy to nie brzmi po prostu jak, wiesz, promowanie słabości i bycia ofiarą?
To, co jest tutaj fascynujące, to fakt, że starożytni wcale nie obcowali wyłącznie z taką narracją. Znaczy, istniały już wysoce rozwinięte filozofie uczące braku odwetu.
Masz na myśli stoików?
Tak, na przykład stoicyzm. Stoicy twierdzili, żeby po prostu nie stawiać oporu, bo i tak kontrolujemy tylko siebie. Nie kontrolujesz losu, nie kontrolujesz działań kogoś innego, więc opór jest irracjonalny.
Czyli to było takie chłodne, analityczne podejście. Odcięcie emocjonalne.
Właśnie, odcięcie. Ale Paweł, opierając się na naukach Jezusa, idzie w zupełnie innym kierunku. On nie proponuje ignorowania wroga. On wymaga aktywnego błogosławienia, a to jest gigantyczny wysiłek woli.
Szczególnie jeśli przypomnimy sobie, że w starożytności, no i zresztą w niektórych kulturach do dzisiaj, rzucanie dosłownych klątw na wrogów było na porządku dziennym.
Otóż to. Złowrogich klątw mających zniszczyć komuś życie. A odpowiedzią na ten mroczny rytuał miała być modlitwa o błogosławieństwo.
Ale wiesz, łatwo o tym dyskutować w teorii i na kartach książki. Analizując źródła, uderzyło mnie to, jak dr Kinner zderza tę koncepcję z brutalną rzeczywistością.
Tak, on dzieli się bardzo osobistymi historiami.
Najpierw wspomina o fali złośliwych ataków w internecie ze strony jakichś radykalnych ateistów wyśmiewających jego intelekt. I przyznaje, że to akurat było łatwe do zniesienia.
Bo sam był kiedyś ateistą, więc rozumiał ten mechanizm, prawda?
Dokładnie. Ale potem z tych internetowych przepychanek materiał przenosi nas do Nigerii w latach 90. To jeszcze grubo przed powstaniem Boko Haram. Dżihadziści mordowali tam wtedy chrześcijan i umiarkowanych muzułmanów.
I to jest ten moment, gdzie ta teoretyczna teologia zderza się z ceglanym murem. Kinner opowiada historię swoich przyjaciół, którzy byli uwięzieni w kościele bez kropli wody. Przez kilka dni w upale, a obok nich leżały zwłoki.
O rany. To jest po prostu niewyobrażalne.
Jest. I niedługo po tym Kinner leciał nad Atlantykiem na wybrzeże Kości Słonowej, by wygłosić serię wykładów o czym? O pojednaniu w kontekście wojen domowych.
Czyli leciał uczyć innych wybaczać?
Tak, ale siedząc w samolocie uświadomił sobie miażdżącą rzecz. Czuł się jak absolutny hipokryta. Po prostu dotarło do niego, że jest wściekły na tych nigeryjskich dżihadystów i w ogóle nie potrafi ich kochać.
Znaczy, zrozumiał, że nie ma prawa pouczać innych, dopóki sam nie poradzi sobie z tą nienawiścią w sobie.
Właśnie tak. I to zderzenie z własną bezsilnością prowadzi do tej niesamowitej historii jego studenta Sandeya Agunga.
Pach, tak, ta historia z miasta Kaduna, kiedy trwały tam te pokojowe protesty przeciwko prawu szariatu i w tłum nagle uderzają kule.
Tak, kuzyn tego studenta zostaje zamordowany na miejscu, a jego żona i bracia byli tam w tym tłumie i on nawet nie wie, czy oni żyją.
I wyobraźmy to sobie, Kiner zaczyna się z nim modlić. Co jest naturalne, modli się o sprawiedliwość, o ochronę. To chyba najzdrowsza ludzka reakcja w takiej sytuacji, prawda?
Zdecydowanie, ale ten student robi coś zupełnie innego. Nie wiedząc, czy jego żona w ogóle żyje, zaczyna prosić o wybaczenie dla tych morderców.
Niesamowite.
Prosi, by poznali miłość, bo uważa, że bez niej nie mają nadziei na zmianę. I Kiner przyznaje w wykładzie, że po prostu zalał go wstyd. Zobaczył w praktyce to, czego sam uczył zza biurka.
A potem mamy jeszcze historię żony Kinera, która była uchodźczynią zmuszoną siłą do tłumaczeń dla ruchu oporu. Sama głodowała, a mimo to nakarmiła ciężko pobitego mężczyznę oskarżonego o szpiegostwo.
Mimo, że sami ledwo mieli co włożyć do garnka.
Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Bo to działanie, to karmienie wroga odsyła nas bezpośrednio do koncepcji z Księgi Przysłów. Do tego całego zbierania węgli ognistych na głowę wroga.
Tak, to jest słynny rozdział 25.
W gigantyczne, palące poczucie winy.
Znaczy, interpretacji tego fragmentu było mnóstwo. Ale starożytny tekst ma bardzo konkretne cele. Pierwsza warstwa to oczywiście próba wytrącenia wroga z równowagi. Zaskakująca, niespodziewana dobroć potrafi zneutralizować agresję i zmienić wroga w przyjaciela.
A jeśli to nie zadziała?
Jeśli to nie zadziała i wróg pozostanie przy swoim, to nakarmienie go sprawia, że jego ostateczny osąd z perspektywy sprawiedliwości będzie surowszy. Ale najistotniejsze jest to, co ten mechanizm robi z samą ofiarą.
Czyli co dokładnie?
Tekst mówi wyraźnie o pozostawieniu miejsca na gniew Boga. To jest genialny wentyl bezpieczeństwa. To po prostu zdejmuje z ludzkiej psychiki ten toksyczny ciężar wymierzania sprawiedliwości. Ofiara nie pozwala, by nienawiść przejęła kontrolę nad jej życiem.
To ma sens, ale zastanawia mnie skala. Bo bardzo łatwo mówić o uwalnianiu psychiki od chęci zemsty na konkretnym człowieku. Ale co zrobić, kiedy tym oprawcą wydaje się być sama bezduszna machina państwowa?
O, i tu przechodzimy do problemu makro.
Dokładnie. Źródła płynnie przechodzą do tego niesławnego 13 rozdziału listu do Rzymian, gdzie mamy ten twardy nakaz podporządkowania się państwu. I powiedzmy sobie to wprost. Ten tekst był przez wieki używany do pacyfikowania mas i do usprawiedliwiania tyranii.
Zgadza się. Dlatego jeśli połączymy to z szerszym obrazem z pierwszego wieku, to zaczyna to wyglądać inaczej. Ten dokument powstaje na początku panowania Nerona.
Zanim zaczął masowo mordować.
Tak, zanim stracił zmysły. Był wtedy pod dużym wpływem swoich doradców, Seneki i Burusa. Ale mniejszości religijne w Rzymie i tak żyły w permanentnym zagrożeniu. Trzeba pamiętać o wypędzeniu Żydów z Rzymu w 49 roku.
No tak, i o fałszywych oskarżeniach z 64, kiedy chrześcijanie byli kozłami ofiarnymi.
Właśnie. Unikanie niepotrzebnych skandali było dla nich po prostu jedyną logiczną strategią na przetrwanie. Co ważne, w tekście znajdowało się milczące założenie, że państwo wykazuje podstawową życzliwość, utrzymuje porządek.
No, ale musimy tutaj bardzo wyraźnie zaznaczyć, zachowując pełen obiektywizm wobec materiału, że historia bardzo brutalnie zweryfikowała tę życzliwość państwa, prawda?
Oczywiście. I w analizowanym wykładzie jest to jasno powiedziane. Po II wojnie światowej wybitni teologowie, tacy jak Bart Kuhlmann czy Dietrich Bonhoeffer, no, musieli zmierzyć się z nazizmem. Bonhoeffer wręcz zaangażował się w opór przeciwko Hitlerowi i zginął.
Byli też ci, którzy mierzyli się z reżimem Idi Amina w Ugandzie albo z systemem apartheidu.
Tak jest. I oni wszyscy absolutnie przestrzegali przed ślepym, bezkrytycznym posłuszeństwem wobec państwowego zła, opartym na płytkim czytaniu tego listu.
No dobrze, wracając jednak do samego starożytnego Rzymu. Z jednej strony mamy drogi, handel, jakąś tam stabilność. Zresztą sam Paweł często korzystał z ochrony jako obywatel rzymski, prawda?
Oczywiście. To bez wątpienia ratowało mu życie podczas podróży.
Bogatych, bogaty mógł pozwać biednego i zniszczyć go z łatwością. Odwrotnie, praktycznie niemożliwe. Kary też zależały od klasy społecznej.
To prawda. System był wybitnie nierówny.
A do tego dochodzą podatki. 1% podatek od nieruchomości, cła, pogłówne, które niesamowicie uderzało w biedotę. Zaraz, czyli ci pierwsi chrześcijanie mieli płacić podatki, wiedząc doskonale, że fundują za nie pogańskie świątynie imperium i armię, która mogła ich zabić?
Znaczy, tak?
Ale jak to w ogóle przetrawić? Sam krzyż był symbolem rzymskiej niesprawiedliwości, a tu Paweł mówi, żeby nie potrącać sobie części, z którą się nie zgadzamy.
No, mniejszość chrześcijańska nie miała żadnego wpływu na machinę państwa. Byli pozbawieni narzędzi demokratycznych. Źródła przywołują tu słynną logikę Jezusa, kiedy próbowali go zagiąć pytaniem o podatki.
To z monetą.
Tak. Poprosił o monetę, zapytał, czyj to wizerunek. Usłyszał, że Cezara. Powiedział więc, oddajcie Cezarowi to, co nosi jego wizerunek, a Bogu to, co boskie. Sens tego jest potężny, bo to moneta jest narzędziem imperium. Imperium buduje za nią świątynię, ale to człowiek nosi wizerunek Boga. Oddania monety tyranowi nie oznacza oddania mu duszy.
O rany, to jest głębokie i to świetnie łączy się z kolejnym punktem ze źródeł. Skoro już weszliśmy w temat rzymskiej ekonomii i płacenia, to materiał płynnie przechodzi do jedynego długu, jaki rzekomo powinniśmy zaciągać.
Tak, kwestia zadłużenia w starożytności była dość brutalna.
Dzisiejszy świat też jest osaczony przez długi. Wszędzie hipoteki, karty kredytowe. Ale z wykładów dowiadujemy się, że prywatne rzymskie pożyczki były zazwyczaj na 12%. A bywały skrajne przypadki naciągania zdesperowanych miast na, uwaga, 50% oprocentowania.
Koszmarne warunki. A Księga Przysłów wręcz ostrzegała, że pożyczkobiorca staje się sługą. I na tym tle pada to słynne stwierdzenie z Rzymian. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.
No i właśnie to mnie zatrzymało. Twierdzenie, że jedynym legalnym, moralnym długiem jest miłość, brzmi jak absolutny przewrót, no wrensowy wręcz, ale dlaczego akurat ten dług?
Ponieważ miłość stanowiła streszczenie całego prawa. Jeśli spojrzysz na to z dystansu, zauważysz, że większość z 10 przykazań, tych dotyczących relacji między ludźmi, po prostu sprowadza się do miłości bliźniego.
Z tego, co czytałam w opracowaniu, trwała o to wielka debata wśród ówczesnych faryzeuszy, prawda? O to największe przykazanie.
Tak, toczyły się na temat gorące dyskusje. Znana jest na przykład historia wielkiego szanowanego mędrca Hillela. Poproszono go raz, by nauczył kogoś całej Tory, stojąc na jednej nodze.
I co powiedział?
Powiedział, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, to jest cała Tora. Jezus natomiast poszedł o krok dalej, bo połączył miłość do Boga i miłość do bliźniego, korzystając z bardzo specyficznej żydowskiej zasady hermeneutycznej.
O tak, i tu pojawia się to dziwne słowo, gezer haszawa. Jak to właściwie działało? Znaczy nie można było sobie tak po prostu sklejać tekstów, prawda?
To była bardzo precyzyjna metoda analizy tekstów. Zasada ta polegała na łączeniu różnych wersetów, jeśli zaczynały się od tych samych konkretnych słów. W tym przypadku od hebrajskiego waja hafta, co oznacza będziesz miłował.
Czyli to nie przypadek, że połączono nakaz z Księgi Powtórzonego Prawa dotyczący Boga z nakazem z kapłańskiej dotyczącym sąsiada?
Dokładnie. To nie był przypadek, to była zaawansowana analiza. W tym ujęciu miłość staje się długiem zaciągniętym u Boga z powodu jego miłości, ale spłaca się go wobec innych ludzi, z gotowością nawet na oddanie za nich życia.
Okej, ale spójrzmy na to z praktycznej strony. Ciągłe błogosławienie wrogów, płacenie podatków na wojsko, spłacanie długu miłości – to wymaga tytanicznego wysiłku moralnego. Zastanawiam się, dlaczego oni tak po prostu nie wypalali się po drodze.
I tu materiał wprowadza potężną metaforę. Metaforę duchowej drzemki i wybudzenia. U starożytnych pisarzy sen prawie nigdy nie oznaczał fizycznej śmierci. To był symbol braku czujności, moralnego letargu.
Znaczy spania za kierownicą własnego życia.
Właśnie. A noc to był czas pijaństwa, ukrywania swoich uczynków. Dlatego Paweł wzywa: przebudźcie się, bo zbawienie jest bliżej teraz, niż kiedy uwierzyliśmy.
Tu przypomina mi się ten fascynujący szczegół o ubraniach z wykładu. Podobno judejscy rolnicy często spali po prostu w swoich szatach wewnętrznych, a tych zewnętrznych płaszczy używali jako, wiesz, jako koców do przykrycia.
Dokładnie. Więc wezwanie do wybudzenia wiąże się natychmiast z koniecznością odrzucenia koca i ubrania się do działania. W starożytności często używano zresztą pojęcia ubierania się w różne cnoty.
A tu Paweł wzywa do przyobleczenia zbroi światła. Więc to trochę tak, jakby mówił, przestańcie wciskać przycisk drzemki w swoim budziku moralności. Musicie wstać i założyć pancerz, bo trwają wokół starcia z fałszywymi ideologiami.
I ten kontrast jest absolutnie fascynujący. Z jednej strony mamy pacyfistyczne przesłanie, miłość do wrogów, znoszenie cierpienia, z drugiej strony potężną wojskową terminologią Rzymian.
Masz na myśli tego żółwia?
Tak, formację testudo. Obraz niepokonanej rzymskiej armii, gdzie żołnierze układali prostokątne tarcze, tak by zachodziły jedna na drugą. Tworzyli w ten sposób szczelną skorupę, chroniącą przed płonącymi strzałami. Zbroją wierzącego, w tym nowym ujęciu, ma być sam Chrystus.
O rany, to jest świetny obraz, wspólnota jako taka tarcza, ale tu zaczyna się robić naprawdę ciekawie.
Co masz na myśli?
No bo tak, jesteśmy wybudzeni, w pełni uzbrojeni, tworzymy niezłomnego rzymskiego żółwia moralności, jesteśmy gotowi kochać wrogów, a potem wchodzimy w rozdział 14 i... ta sama niesamowita społeczność kłóci się na śmierć i życie o to, co leży na talerzu obiadowym.
No tak. I to jest niestety brutalna prawda o grupach społecznych, prawda? Podziały na silnych i słabych w wierze. Kłótnie o sprawy zupełnie drugorzędne.
Różnorodność dietetyczna w antyku była niesamowita. Ale kiedy słuchałam wykładu, to Pitagorejczycy umierający za pole fasoli to był jakiś kosmos.
Z naszej perspektywy brzmi to zabawnie, ale oni podchodzili do tego śmiertelnie poważnie. Wierzyli w reinkarnację. Byli przekonani, że zwierzęta, a także fasola, po prostu mają duszę.
I oni wierzyli, że, no, że gazy po jedzeniu fasoli to dowód na to, prawda?
Dokładnie. Że to namacalny dowód na uchodzącą, uwolnioną duszę. Krążyła o nich taka legenda, że kiedy uciekali przed swoimi prześladowcami, woleli zatrzymać się przed polem fasoli i pozwolić się zabić, byle tylko jej nie zadeptać.
Niebywałe. Ale mieliśmy w tym tyglu kultur jeszcze żydowską koszerność, tak zwane kaszrut.
Oczywiście. Unikanie wieprzowiny. Co ciekawe, unikali jej również egipski kapłani czy Fenicjanie. Ale dla Żydów to był fundament tożsamości. W czasach Machabeuszów cierpieli i ginęli za te prawa. A jednocześnie... w Rzymie byli obiektem drwin pogan, na przykład rzymskiego satyryka Juvenalisa.
Jak on uderzał w ich kulturę.
Wyśmiewał ich obyczaje. Byli dla wyższych sfer po prostu dziwni z tymi swoimi restrykcyjnymi dietami.
I teraz wyobraźmy sobie to wszystko pod jednym dachem wspólnoty w Rzymie. A Paweł, który sam był przecież rygorystycznym ortodoksem z przeszłością, pisze coś takiego. Jeśli zjedzenie wieprzowiny obok kogoś sprawi, że ten ktoś upadnie, powinieneś odstawić mięso. Na zawsze jeść tylko warzywa.
Tak. Niesamowite wyrzeczenie na rzecz jedności, znoszenia inności. W Rzymie niemal na pewno można było znaleźć koszernych rzeźników, ale w sytuacjach skrajnych zalecono radykalny kompromis. Zresztą historyk Józef Flawiusz opisuje jeńców żydowskich, którzy jedli wyłącznie figi i orzechy, byle nie złamać przepisów.
Tylko wiesz, dzisiejsze wojny kulturowe o detale zupełnie wypaczyły definicję tego upadku, zgorszenia. My dzisiaj mówimy, że coś nas gorszy, kiedy nie podoba nam się czyjaś muzyka albo strój. Jakbyśmy mówili, o, obraziłeś mój gust.
To absolutnie nie o to chodziło w tamtych tekstach. Upadek czy zgorszenie nie oznaczało, że komuś zrobiło się po prostu przykro. To znaczyło, twoje aroganckie działanie i demonstrowanie twojej wolności sprawia, że ta słabsza osoba faktycznie traci wiarę i odpada od religii.
Czyli to była gra o najwyższą stawkę.
Najwyższą. Dlatego Paweł nakazuje powrót do samego serca sprawy. W 15 rozdziale pisze, Przyjmujcie się nawzajem tak, jak Chrystus was przyjął. Zachowanie jedności, mimo potężnych podziałów etnicznych czy kulturowych, jest ważniejsze niż to, kto ma rację w sprawach, no, drugorzędnych.
Zbierając to wszystko razem, widać wyraźnie, że ten umawiany tekst to nie jest jakaś zakurzona, starożytna księga. To jest surowy, bardzo praktyczny przewodnik o tym, jak przetrwać we wrogim środowisku politycznym, jak radzić sobie z niesprawiedliwymi podatkami, a przede wszystkim, jak pod jednym dachem budować relacje z ludźmi, którzy mają zupełnie inne, nierzadko denerwujące nas przekonania i obyczaje.
Trudno o bardziej aktualne przesłanie dzisiaj.
Zmian naszego własnego zachowania po to, by chronić drugiego człowieka. Warto jednak na koniec tej naszej głębokiej analizy, w zaciszu własnych myśli, pójść jeszcze o krok dalej i zadać sobie samemu pytanie. W świecie, w którym dziś dosłownie wszyscy i na każdym kroku głośno krzyczą, że są urażeni lub zgorzeni, gdzie leży granica między autentyczną, pełną poświęcenia miłością, chroniącą wiarę drugiego człowieka, a zwykłym uleganiem szantażowi emocjonalnemu? Gdzie rezygnacja z własnej obiektywnej wolności czyniona z miłości staje się po prostu porzuceniem tej wolności wyłącznie ze strachu przed tłumem?